naszym gościem dziennikarz, publicysta, autor książek także o tym, jak wygląda medialne życie publiczne. Łukasz Żygadło, dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, to tak bardzo mi miło, że na zakończenie ja, a miło było też słychać przed chwilą Guns N' Roses, uwielbiam.
Dziękujemy bardzo. Często nas chwalą za dobór muzyki. Oby tak samo było z rozmowami, to już w ogóle byłoby fantastycznie, ale tutaj dużo w mojej w tym roli. Pierwsze pytanie zadam, zatem najważniejsze. Ustawa SAFE, zawetowana, mechanizm ma i tak wejść, pożyczka ma być i tak wzięta mimo weta prezydenta, ale to budzi wątpliwości w Polsce. Ale chyba też zachodnie media, przede wszystkim niemieckie, są niezadowolone czy wręcz oburzone decyzją polskiego prezydenta. Jak kwestia debaty i weta nad SAFE jest pokazywana w niemieckich mediach, panie redaktorze?
No, powiem szczerze, że ja nie wiem, czy ja mam na ten temat opowiadać z rozbawieniem, czy na poważnie, bo zarówno tak, jak i na poważnie można o tym mówić, bo to jest sprawa bardzo ciekawa. Jak to jest, że ja na przykład przeczytałem dzisiaj taki artykuł, omówienie niemieckiego artykułu w Süddeutsche Zeitung. Korespondentka tego dziennika w Warszawie opisuje, że prezydent Karol Nawrocki jest przeciwko bezpieczeństwu Polakom, europejskiej suwerenności. Opisuje to wszystko, że prezydent Karol Nawrocki, wetując ustawę SAFE, pokazuje wszystkim, że bliżej mu do partnerstwa z Rosją niż z Europą. I powiem szczerze, nie wiem, czy ja mam się z tego śmiać, czy właśnie mam to omawiać na poważnie, bo zastanawiam się, kto od kogo tutaj podebrał narrację. Czy strona rządząca w Polsce podebrała właśnie tę narrację niemiecką, czy może ta pani korespondentka podłapała to, co w Polsce rządzący mówią na temat prezydenta. Nie ma w tym wszystkim merytoryki, jest w tym wszystkim bardzo dużo emocji, a moje pytanie, które rodzi się po tym, jak przeczytałem jeden z pierwszych tytułów i pierwszy z komentarzy, jak to jest, że strona niemiecka, niemiecka prasa tak bardzo ubolewa nad tym, że prezydent Karol Nawrocki zawetował tę ustawę, a nie zadają tych licznych pytań w Berlinie, to dlaczego Niemcy, które przecież mniej wydają na wydatki obronne, nie są liderami NATO, tak jak Polska jest jednym z liderów NATO, jeżeli chodzi o przeznaczenie środków na obronę. Dlaczego Niemcy nie ubolewają nad tym, że nie przystąpiły do programu SAFE? Dlaczego niemiecka prasa się nad tym nie zastanawia? To jest bardzo ciekawe, prawda?
To jest rzeczywiście zastanawiające, skąd taka troska o polski SAFE, a brak nacisku na rząd Friedricha Merca, żeby on też z tego SAFE'u skorzystał. Na ile da się wyczuć, że Niemcom, niemieckiej klasie politycznej w jakiś sposób zależało na tym, aby ten mechanizm był implementowany, może szczególnie w Polsce?
To już nawet nie jest wyczuwalne, to musielibyśmy to wyczuwać, gdyby to były bardzo takie kosmetyczne zabiegi, albo taka wzorowa dyplomacja, albo wzorowy lobbying, gdzie nie widzimy w ogóle uczestników tego lobbyingu, a decyzje są podejmowane. Jeżeli zaczniemy od tego, że ambasador Niemiec był podczas głosowania nad ustawą w sprawie SAFE w polskim Sejmie, to już jest ciekawa sprawa i to się robi bardzo ciekawe. Tak jakby ktoś na nas wymuszał tutaj presję. Teraz mamy artykuły, mamy wręcz niebywałą taką chęć do przyjęcia tego programu, niebywały pośpiech. Premier Donald Tusk i cała koalicja rządząca zresztą narzucili jakąś taką presję czasową, jakby za chwilę coś się miało wydarzyć, o czym my nie wiemy, nawet eksperci, analitycy o tym nie wiedzą i już tu i teraz musimy brać te pieniądze i kupować uzbrojenie, bo bez tych pieniędzy to rozumiem, że my jesteśmy rozbrojeni. Nie chciałbym może podłapywać tych różnych spekulacji na temat tego, dlaczego tam Rheinmetall spadł na giełdzie i tak dalej, bo to są już w tym momencie tylko spekulacje. Natomiast jeżeli sobie prześledzimy plany, listę spółek niemieckich, które, albo firm niemieckich, które mają się w Polsce otworzyć, to różne takie rzeczy mogą nam dawać odpowiedź, że tu rzeczywiście jest ta niemiecka presja, żeby na tym programie zarabiać. Bardzo mnie to ciekawi, bo i jedna rzecz mnie jeszcze zastanawia, bo przesłuchałem sobie dokładnie wypowiedzi Donalda Tuska z posiedzenia rządu piątkowego, tak chyba w czwartek prezydent zdecydował o wecie, a w
Tak
piątek
jest,
rano.
piątek rano było o 9:00, jest to specjalne, nadzwyczajne
Tak, i
posiedzenie
teraz.
Rady Ministrów z uchwałą, która
Tak.
właśnie miała pozwolić ten sejf implementować bez
I co tam
ustawy.
Donald Tusk powiedział? Czy wszyscy pamiętamy? Donald Tusk mówi tak, że to jest program przez polską stronę wymyślony, przez Polskę. On objechał całą Europę, rozmawiał z wszystkimi przywódcami, wszystkich do tego programu przekonał i Polska będzie największym beneficjentem tego programu. 40 miliardów euro otrzymamy. I tu jest takie moje pytanie. Jak to jest, że polski premier, polski rząd, ten rząd są tak skuteczni w dyplomacji w sprawie tego programu, programu, który niepokoi też Urszulę von der Leyen, że tutaj jest jakieś weto, a nie byli tacy skuteczni w sprawie Mercosur, ETS-ów, nie byli kompletnie skuteczni, kompletnie aktywni podczas polskiej prezydencji, którą widzieliśmy, jaka polska prezydencja ostatnio była bezobjawowa. Akurat ten jeden program, ten jeden system udał się polskiemu rządowi? To jest, też rodzi moje liczne pytania.
To się był jako sukces przedstawiany. Jeżeli Donald Tusk będzie implementował to pozaustawowo, na ile jest tak, że no właśnie, że ten nacisk niemieckiej prasy, na ile jest silny, że może wyjaśniać właśnie ten upór Donalda Tuska, że jak weto, to nie ustawą, to uchwałą, żeby w jakiś sposób to ten mechanizm wdrożyć. Tutaj można szukać pewnych połączeń, skala niemieckiego oburzenia i skala determinacji premiera Donalda Tuska, aby jednak tą pożyczkę wziąć.
Dla mnie to jest oczywiste. Ja te połączenia dostrzegam i uważam, że tutaj jest niemiecka presja. Zdecydowanie.
Na ile duża i dlaczego ta presja jest akurat teraz? Dlaczego ten mechanizm właśnie tak bardzo Niemcy pompują?
Być może możemy szukać tutaj odpowiedzi w tym, że niemiecki przemysł obronny chciałby na tym zarobić. Zresztą no Niemcy, słuchałem bardzo ciekawych audycji pani redaktor Fedorskiej, która przedstawiała i pokazywała, że Niemcy bardzo liczą między innymi na ten program, że uda im się odbudować ich przemysł obronny i Niemcy na tym zarobią. Niemiecki rynek pracy też bardzo tego wyczekiwał. Niemcy bardzo chcieli, żeby właśnie ta produkcja u nich ruszyła. No to jest ten program, działa na korzyść Niemców, nie tylko w kontekście Polski, ale też całej Unii Europejskiej, bo, no, bo rozumiem, że te same mechanizmy w innych państwach członkowskich też będą działać i będzie Europa kupować u Europy. Natomiast to jest już zupełnie inna sprawa, bo nie możemy uzależniać naszej obronności tylko i wyłącznie od tego programu. Bo jeżeli my bierzemy gigantyczną pożyczkę, przełóżmy to na polskie pieniądze, 180 miliardów euro, którą będziemy spłacać przez kolejne dekady, łącznie możemy nawet zwrócić 360 miliardów złotych, no to są gigantyczne pieniądze, które jeszcze bardziej zwiększają nasze zadłużenie. Na przykład Finlandia w ramach tego programu Safe bierze 1 miliard euro. Ona nie uzależnia siebie od Unii Europejskiej w tak dużym stopniu i od tej decyzyjności na temat tego, co my możemy kupić i co nie możemy kupić. I widzę, że teraz się pojawiła w Polsce debata, którą nie wiem, czy my powinniśmy prowadzić, skoro przede wszystkim cała ta ustawa, według na przykład pana profesora Ryszarda Piotrowskiego, jest niezgodna z polską konstytucją, bo już są jasne punkty w polskiej konstytucji, które mówią o tym, że nie może żaden podmiot zewnętrzny decydować o zakupach dla polskiej armii. Może to robić tylko suweren, polski rząd i polskie wojsko. To już jest niezgodne z konstytucją, więc cała ta ustawa już powinna być niezgodna z konstytucją. No to idźmy dalej. Skoro i tak już przegłosowali tą ustawę, chcą ją wprowadzić uchwałą, to teraz mamy coś takiego. Czy my możemy brać tą pożyczkę, czy nie możemy brać tej pożyczki bez zgody Sejmu? Strona rządząca przekonuje, że tak, bo to zostało podjęte Radą Unii Europejskiej, Polska zgodziła się i możemy brać tę pożyczkę. No halo, halo. Przede wszystkim ta pożyczka dużo różni się od kredytów zaciąganych w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy. Bo jeżeli rząd zaciąga pożyczkę jako Polska, jako rząd, w u jakiegoś producenta w jakimś państwie, tutaj mieliśmy na przykład Korei Południowej, to jest inna sprawa niż bycie współpożyczkobiorcą, czy nawet takim żyrantem tej pożyczki, którą zaciąga Unia Europejska i rozdziela między państwami. No to jest uwspólnotowienie długu, to jest zupełnie inna sprawa niż nasza suwerenna decyzja o zaciągnięciu pożyczki. I do tego mamy ten oczywiście mechanizm warunkowości, przed którym ostrzegają bardzo politycy Prawa i Sprawiedliwości, czy doradca pana prezydenta Karola Nawrockiego, Jacek Sariusz-Wolski. Jest bardzo dużo rzeczy tutaj na nie. I no, wróćmy do początku naszej rozmowy. Przy tylu rzeczach na nie, jak to jest możliwe, że oni tak prą do wzięcia tej pożyczki? To jest ciekawe.
I to parcie jest coraz większe, ale jest też element narracji odbijającej, czyli brak pożyczki SAFE to de facto droga na wyjście Polski z Unii Europejskiej, droga do polexitu. Bardzo silnie forsowana narracja, jak się patrzy na badania opinii publicznej, to jest to podział za czy przeciw Europą, Unii Europejską będąc precyzyjnym, który może działać na korzyść Donalda Tuska.
I każdy dzień daje mi pewne nowe odpowiedzi na temat tego, dlaczego Donald Tusk to robi. Znaczy, jeszcze jest jedna taka motywacja, moim zdaniem, ekonomiczna. Być może nasz kryzys fiskalny i nasz deficyt jest już tak duży, że oni chcą wziąć tę pożyczkę po to, żeby w przyszłym roku mniej wydać PKP na armię. Czyli mniejsze pieniądze w kolejnym budżecie wydać na armię, no bo mamy to wszystko z pożyczki SAFE, więc możemy troszeczkę zmniejszyć deficyt, co jest bardzo niepokojące, bo takiej sytuacji dawno nie mieliśmy. Ale to jest tylko taka moja spekulacja. Natomiast politycznie patrząc, to uważam, że dla Donalda Tuska politycznie lepsze jest weto prezydenta Karola Nawrockiego niż podpis. Bo Donald Tusk i cała koalicja rządząca przede wszystkim przygotowali się na to weto. Oni wiedzieli, że będzie to weto, bo tuż po orędziu pana prezydenta ruszyła cała machina ataku na głowę państwa. I teraz co się dzieje? Od kilku dni nie rozmawiamy o kryzysie fiskalnym, nie rozmawiamy o kryzysie w służbie zdrowia, nie rozmawiamy o tych wszystkich problemach, które mamy, nie rozmawiamy o tym, czy w przyszłej kampanii będą zrealizowane obietnice Donalda Tuska, czy będą podatki zwiększone, zmniejszone, co ten rząd planuje. Cała narracja i cała polaryzacja skupia się tylko i wyłącznie na tym, co robi Donald Tusk, czyli chcesz być w Europie, czy jesteś za polexitem, czy chcesz być z nami. Czy jesteś w Europie, czy jesteś przeciwko Europie. To jest bardzo wygodne dla Donalda Tuska, bo on nie musi w tym momencie odpowiadać na pytania o stan jego rządu, o kondycję państwa, o problemy, które ma ten rząd, tylko będzie budował całe napięcie, całą narrację właśnie na Unii Europejskiej.
No i pytanie, czy prawica może z tego pola zejść, bo jak się patrzy na odpowiedź na takie pytanie, zostać czy wyjść z Unii Europejskiej, to część partii prawicowych jest dość komfortowych z sytuacją, przykład Grzegorz Braun. Duża część jego elektoratu jest za wyjściem, więc tutaj niewiele ma do stracenia. Gorzej ma Prawo i Sprawiedliwość, bo tutaj elektorat jest tak podzielony, że mniej więcej no, nie pół na pół, tylko jest duża część, która chciałaby wyjść i większość, ale taka nieprzytłaczająca, która chciałaby zostać. No i w takim sporze trudno nawigować politycznie.
Przede wszystkim prawica musi jasno zejść z tego tematu i po prostu mówić o najważniejszych sprawach, które dziś dotykają Polaków. O rosnącym bezrobociu, o gigantycznych długach, o kolejnych długach, które chce nas spędzić ten rząd, no bo oprócz swoich długów, my rozumiem, mamy mieć jeszcze długi z Unią Europejską. To jest naprawdę przerażające. Dłuższa dyskusja na temat tego, czy my chcemy być w Unii Europejskiej, czy nie, uważam, że nie ma sensu. Zresztą dzisiaj prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński jasno zadeklarował to, że no, my chcemy być w Unii Europejskiej, on mówi za siebie, jako oczywiście Partię Prawo i Sprawiedliwość, my chcemy reformować tę Unię Europejską, być we wspólnocie, ale ją reformować i mamy do tego prawo. I myślę, że prawica, ta rozsądna prawica powinna właśnie w tym kierunku iść, czyli chcemy być w Unii Europejskiej, reformować Unię Europejską, mamy do tego prawo, nie musi Unia Europejska wyglądać tak, jak dziś wygląda, jak obecne unijne elity ją tworzą, bo każdy każdy ma prawo mieć inne zdanie i reformować Unię. To, że ktoś chce innej Unii, to nie znaczy, że nie chce być w Unii Europejskiej. To jest bardzo ważne, bo wybory do Parlamentu Europejskiego dziś to są podobne wybory jak wybory do parlamentów krajowych. To są wybory o czymś i o zmianach, tylko tutaj mówimy o poziomie kontynentu. Uważam, że nie ma sensu brnąć w dyskusję na temat polexitu. Jak chce to robić Konfederacja Korony Polskiej, to życzę im powodzenia, bo to są bajki z mchu i paproci. Sondaże i sentyment jest jednoznaczny. Polacy chcą być w Unii Europejskiej.
Ale wiele osób mówi, no dość tego, znaczy kolejne mechanizmy, ETS, ETS2, pakiet klimatyczny, Zielony Ład, to można dalej wymieniać. No, pytanie, czy to się opłaca. Unia Europejska, która jeszcze do niedawna raczej zachęcała do likwidacji atomu, teraz wychodzi i mówi, atom budujemy. No i jak poważnie tych ludzi traktować, którzy w ciągu 4 lat od polityki likwidujemy atom, w stosunku do polityki będziemy brać pożyczkę, żeby atom budować. No, kiedy inne kraje, jak Chiny na przykład, mają długofalowe, na wiele dekad postawione czasami polityki i realizują je konsekwentnie, a tu mamy jakiś po prostu, no i jeszcze ludzie, którzy uważają się za niezwykle kompetentnych, bo urzędnicy brukselscy uważają się za najmądrzejszych i najlepszych na świecie i nie czują powodu do jakiegoś wstydu, kiedy się okazuje, że muszą wprowadzać po kilku latach biegunowo odległą politykę od tej, którą już realizowali.
Oczywiście, pełna zgoda, ale wrócę do tego, co powiedziałem. No, uważam, że Unię powinniśmy reformować od środka, czyli powinno się odsunąć obecne władze Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej od władzy w legalnych, demokratycznych wyborach. Rozumiem, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego, albo powinno się budować nową większość w Parlamencie Europejskim, która zmieniłaby przewodniczącą Komisji Europejskiej, choć to jest akurat forma mniej realna. Ja nie widzę perspektywy do tego, żeby wyjść z Unii Europejskiej. To na dziś jest tylko i wyłącznie hasło, niczym niepoliczone. To jest najważniejsze. Referendum? No to w referendum przede wszystkim dziś głosy są za pozostaniem w Unii Europejskiej, to w miażdżącej przewadze. Tam jest chyba 60 do 20. Kolejna rzecz to są koszty. Koszty mogą być ogromne. Od nakładania ceł, przez presję, przez naciski, przez odrzucenie międzynarodowe. Tego jest bardzo dużo i na przykład jeżeli ktoś dziś mi mówi, musimy opuścić Unię Europejską, tak jak zrobiła to Wielka Brytania, no to bardzo bym chciał, żeby ta osoba przede wszystkim pokazała mi jasną i klarowną drogę i plan na to, bo ja nie widzę takiego planu, i żeby pokazała mi koszty.
No dobrze, ale dla Prawa i Sprawiedliwości, które wybrało na swojego lidera, aktualnie takiego lidera, frontmana Przemysława Czarnka, który ma iść po elektorat, który odszedł od PiSu do Konfederacji i do Grzegorza Brauna. Grzegorz Braun mówi polexit, a PiS będzie mówił no polexit, ale może tu, a może tak.
Ale
to
nie
jest tak, że tutaj brak tej jasności, brak tej pewności w przekazie może bardzo utrudniać kampanię wyborczą.
Nie zgadza się. Jak dla mnie dzisiaj prezes Jarosław Kaczyński, zresztą to ja widzę to od dawna, oni są konsekwentni w tym, co mówią. Oni krytykują to, jak działa Unia Europejska i to, co wprowadza Unia Europejska, ale Prawo i Sprawiedliwość nigdy nie mówiło, że należy Unię Europejską opuścić. Absolutnie nie. I to prezes Kaczyński, Patryk Jaki, Tobiasz Bocheński, nawet Przemysław Czarnek, to są ludzie, którzy od dawna mówią, trzeba Unię reformować, bo Unia dziś prowadzi cały kontynent w złym kierunku. Natomiast PiS nie musi mówić, że chce opuszczenia Unii Europejskiej, bo ja uważam, że zresztą i dobrze robią, bo uważam, że w dłuższej dyskusji ten argument się nie obroni. No nie obroni się. No, chciałbym wysłuchać debaty rozsądnych ludzi. Niech usiądzie pan lider Konfederacji Grzegorz Braun naprzeciwko Mateusza Morawieckiego i niech debatują na temat tego, czy wychodzić z Unii, czy nie i jakie z tego będą koszty. No, myślę, że ta debata miałaby tutaj jednego zwycięzcę i tym zwycięzcą byłby Mateusz Morawiecki, bo kiedy się nie rządziło, to rzeczywiście jest takie wilcze prawo ludzi, którzy nigdy nie rządzili i nie mieli żadnej okazji, żeby podejmować ważne decyzje, to można mówić o wszystkim. Natomiast odpowiedzialność i w debacie, i w podejmowaniu decyzji polega na tym, żeby podejmować decyzje rozsądne i nie mówić wszystkiego, co ślina na język przyniesie, byle tylko odnieść sukces polityczny. Dziś najrozsądniejszą debatą jest dawać perspektywę i rozwiązania dla polepszenia Unii Europejskiej, próbować przejąć władzę w Unii Europejskiej i ją zreformować, tak żeby ona dobrze działała i żeby ponownie kontynent europejski się rozwijał, żeby Europa była konkurencyjna względem Stanów Zjednoczonych, Chin, żeby wreszcie zaczęła być ponownie konkurencyjna. To, że pan profesor Czarnek proponuje, to jest bardzo zresztą polityczna uchwała, dotycząca niebycia w programie ETS, to nie znaczy, że PiS nie chce być w Unii Europejskiej. To naprawdę te rzeczy się nie wykluczają w mojej ocenie.
O czym mówił Łukasz Żygadło, dziennikarz, publicysta. Rzeczywiście zobaczymy, czy uda się taką narrację Prawu i Sprawiedliwości wykuć i w pewnym sensie także narzucić w debacie publicznej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, do zobaczenia.